zacieli dziutki, z tej taskowy śpiewa ją. Dziewczynę, który z nich ją dostanie. Co się spierali po jedną dziewczynę, który z nich ją dostanie. Czemużeś jest tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemużeś jest tak smutna?
Zespół Baciary przenosi nas piosenką o ptaszkach braciszkach sprzeczających się o dziewczynę do opowieści o Janie Tadeuszu Klimszoku, najzuchwalszym wodzu rozbójników. Tydzień temu usłyszeli Państwo sensacyjnie brzmiący rozdział pierwszy, dzisiaj będzie drugi. Rozdział drugi. Człowiek bez nazwiska. Szybko rozbiegła się wieść w Bielsku o wyroku zapadłym na korzyść Amerykanina, mocą którego Jan Tadeusz Klimszok pozbawiony został prawa używania tytułu hrabiowskiego i nazwiska. Do buduaru księżniczki Klementyny wszedł wieczorem książę Sułkowski. Piękne, jasnoblond dziewczę z szafirowymi oczami zadrżało, ujrzawszy wchodzącego ojca. – Ojcze – zawołała, przyciskając ręce do serca. – Więc sprawa skończona? – Skończona, moje dziecko – odrzekł książę Sułkowski. Sędziowie orzekli, że ten, którego wczoraj nazywano hrabią Janem Tadeuszem Klimszok, dziś jest żebrakiem bez nazwiska. – Żebrakiem? – zawołała księżniczka. – Mylisz się, ojcze. Ten, który ma być twym zięciem, nie może być żebrakiem. Zapomniałeś, że wszystkie przygotowania do ślubu są już na ukończeniu, zapowiedzi wyszły i suknia z Wiednia już sprowadzona. Z tego nic nie będzie, odpowiedział książę stanowczo, stuknąwszy laską, którą się podpierał z przyczyny chorej nogi. Nie przypuszczasz chyba, abym cię oddał za żonę człowiekowi bez nazwiska. Zapowiedzi zostaną odwołane, suknię ślubną darujemy komuś biednemu. Wobec tych okoliczności nie zobowiązuje mnie dane słowo hrabiemu Klimszok, który przecież nie egzystuje. Mylisz się, ojcze, odrzekła córka. Książę Sułkowski powinien zawsze dotrzymywać raz danego słowa. Ja dotrzymam przyrzeczenia. Zostanę żoną Jana Tadeusza i do nikogo innego należeć nie będę. Jesteś niemądrą dziewczyną, rzekł książę, marszcząc brwi. Zakochałaś się w tym Klimszoku, zapomniawszy o względach należnych twemu rodowi i stanowisku. O względach? Ależ ojcze, tu gdzie chodzi o szczęście dwóch istot? Błagam cię, ojcze, nie zrywaj naszego związku. Nie zważaj na pieniądze ani na nazwisko. Jesteś najbogatszy na całym Śląsku Austriackim. Teraz właśnie powinieneś stanąć przy boku Jana Tadeusza, gdyż on pewnie nędzę będzie cierpieć. I pomóc nieszczęśliwemu. Książę nie zdążył odpowiedzieć córce, gdy na progu stanął jej ukochany. Proszę o przebaczenie, książę, rzekł z godnością, że przychodzę niezameldowany, ale są chwile w życiu człowieka, w których nie zważa się na ceremonie wielkoświatowe. Zapewne książę wie już o wyniku mego procesu. Nie przychodzę upomnieć się o dotrzymanie słowa. Nie jestem już Janem Tadeuszem Klimszok, któremu książę obiecał rękę swej córki. Zwracam więc dane mi przyrzeczenie. Ale ciebie, Klementyno Najdroższa, pytam raz jeszcze, czy chcesz zostać moją żoną? Nie mogę otoczyć cię bogactwem, ani też dać nazwiska. Nie moja wina, że to wszystko od razu mi odjęto. A czy chcesz być żoną człowieka bez nazwiska, ale który pracować będzie, aby zapewnić ci szczęście i pomyślność? Odpowiedz, najdroższa. Klementyna, rozrzewniona, z oczami łez pełnymi, rzuciła mu się w objęcia. Chcę być dla ciebie najlepszą żoną, mój najdroższy. Nie pragnę niczego, tylko tej miłości. Dzięki, stokrotne dzięki, najukochańsza, za te słowa pociechy. Odpowiedział Klimszok, przyciskając ją do piersi. Życiem całym nie będę w stanie odwdzięczyć ci się za to. Teraz, książę panie, nie zrzeknę się Klementyny, gdyby nawet świat cały stanął przeciwko mnie z bronią w ręku. W jednej chwili przyskoczył książę i odsunął córkę od Klimszoka. Skończmy raz tę wstrętną komedię, zawołał. Nie jesteśmy na scenie. Póki jestem panem domu, moja wola rozstrzyga, nie mojej córki. Życzę więc sobie, ażeby pan, panie... teraz nie wiem, jakie panu nadać nazwisko. Pardon, mości książę, przerwał młodzieniec. Tytuł hrabiowski odebrano mi, ale Janem Tadeuszem Klimszokiem nazywać się będę do ostatniej chwili życia. W dalszym ciągu postaram się, aby to nazwisko wymawiane było z należnym uznaniem. Może pan wątpić, jak się panu podoba, rzekł książę ironicznie. Oświadczam jednak panu, że nie ma pan prawa nadal wchodzić do mojego domu. Klementyny nie ujrzy pan więcej, gdyż ja nie mam ochoty pozostać teściem jakiegoś awanturnika. Panie, na taką obrazę nigdy nie zasłużyłem. Żądałbym zadośćuczynienia, gdyby nie wzgląd na siwy włos księcia i gdybyś pan nie był ojcem mojej Klementyny. Odpowiedział blady, cofając się ku drzwiom. Przebacz, Klementyno, ale dłużej nie mogę pozostać pod dachem twego ojca. Wczoraj jeszcze ściskał moją dłoń, nazywając mnie ukochanym synem, a dziś Dlatego, że zostałem nędzarzem, wyrzuca mnie za drzwi. Takie są więc pojęcia ludzi stojących na świeczniku i mających być ozdobą narodu. Wstydzę się, że i ja należałem do rzędu tych. Dziś szczęściem prawie nazwać mogę, że należę do ludzi. Janie, zawołała Klementyna, odchodzisz, to zabierz i mnie ze sobą. Twoja jestem i będę, mimo przekleństw ojca. Chciała biec za ukochanym, ale książę zastąpił jej drogę. Zostaniesz tutaj, a ja znajdę środki na zgniecenie twego uporu. Wyjdź z tego pokoju. Udaj się do Madame Dubel. Jutro pojedziesz w długą podróż, a ja postaram się, aby ten pan nie odnalazł ciebie. Zadzwonił i w tej chwili ukazała się na progu śliczna postać młodej kobiety o bladej twarzy, z ciemnymi włosami i czarnymi oczami. Klementyna, spojrzawszy na przybyłą, zadrżała. Madame Dubel, rzekł książę Sułkowski, odprowadzi pani córkę moją do sypialni i proszę uważać, aby jej nie opuszczała. Proszę panią za mną, księżniczko, rzekła Madame Dubel głosem podobnym do męskiego. Nie pójdę z panią, rzekła Klementyna ze zdławionym gardłem. Janie najdroższy, zabierz mnie ze sobą. Oni gotowi mnie tu zabić, ale miłości dla ciebie nie wydrą mi z serca. Książę Sułkowski, rzekł stanowczo młody oficer, pan nie masz prawa zatrzymywać swej córki. Ona jest moja według jej własnej woli. Bezwstydniku, krzyknął książę, jak śmiesz dyktować mi prawa w moim własnym domu? Precz stąd, inaczej zastrzelę cię jak psa. Szybko wydobył pistolet, a oczy błyszczały mu złowrogo. Wyjdź stąd, zawołał drugi raz, świadkiem Dubel, że ostrzegłem napastnika. Sam sobie będziesz winien, jeżeli krew się poleje. Skierował broń w piersi młodzieńca, a Klementyna z krzykiem rzuciła się na szyję Klimszoka, zasłaniając go sobą. Jeżeli chcesz, ojcze, przelać krew, to przelej moją. Jego krwi nie przelejesz, dopóki żyje. Z przekleństwem odrzucił książę pistolet. Zadzwonił, a gdy czterech służących weszło do pokoju, kazał im rozdzielić kochanków. Łotry, zawołał Jan, wydobywając szablę. Który z was ośmieli się dotknąć księżniczki lub mnie, padnie trupem. Odejdź, ukochany, szepnęła Klementyna. Zobaczymy się jeszcze, tylko zaklinam cię, pozostań w mieście. Gdzie mam czekać? Zapytał równie cicho Klimczok. Przyjdź w to samo miejsce, gdzie widzieliśmy się po raz pierwszy. Jutro, gdy słońce zejdzie, czekać będę w cygańskim lesie. Przyjdę niezawodnie. To było wszystko, co mogli zamienić ze sobą słowami, gdyż w tej chwili książę odsunął córkę gwałtownie. Niech książę zostawi swobodę swej córce, zawołał Klimszok. Ja odchodzę. Porzucam dom pański i przysięgam nie przestąpić nigdy progów tego domu. Ale Bóg sprawiedliwy pomści na panu złamanie danego mi słowa. Bądź zdrowa, Klementyno. Do widzenia, najdroższa moja. Zobaczymy się, da Bóg, niedługo. Klimszok, odchodząc, słyszał drwiący śmiech księcia i pani Dubel. Ciemna noc pokryła ulicę Bielska, gdy Klimszok dążył do matki swej, aby ją pożegnać. Już widział zamek. Dwa okna oświetlone na pierwszym piętrze, należące do jej sypialni, świadczyły, że jeszcze czuwa ta nieszczęśliwa istota. Przez małe drzwi prowadzące z ogrodu wprost do sieni wbiegł Klimszok do komnaty, z którą łączyło go bolesne wspomnienie. W tym pokoju spał dzieckiem będąc. Tu bawił się i modlił. Tu najpiękniejsze bajki, opowiadała mu matka. Wszystko to stanęło mu w tej chwili w pamięci. Cicho zbliżył się do drzwi i już miał przestąpić próg, gdy usłyszał głos dobrze mu znany i głos Szymona Lubar. Co pan robi o tak późnej porze w mojej sypialni? Pytała hrabina. Kazałam przecież powiedzieć przez służącego, że dla pana nie ma mnie nigdy w domu. Nie potrzebuję pytać o to, rzekł Lubar opryskliwie. Ja jestem panem domu i należy mi się wdzięczność ze strony pani, że znoszę ją pod moim dachem. Piękna mi matka, która w ten sposób odnosi się do swego syna. Jesteś moim synem, a chociaż musiałam przyznać to na sądzie, że urodziłam pana, to cała miłość moja należy do tego wydziedziczonego, którego do końca życia kochać nie przestanę. Przed panem, panie Szymonie Luber, tylko drżę i truchleję. Drży pani? To bardzo dobrze. Nie przychodzę tu upominać się o macierzyńską miłość. Znalazłem spis mojej własności i dowiedziałem się z niego, że Klimszokowie posiadają wspaniałe klejnoty rodzinne. Stary służący objaśnił mnie, iż pani jedna, pani hrabino, wie, gdzie te klejnoty się znajdują. Proszę więc mówić, gdyż dziś jeszcze radbym nasycić wzrok mój tymi bogactwami. Posłuchaj mnie, Szymonie Luber, odpowiedziała hrabina. W jednej prawie godzinie stałeś się właścicielem olbrzymiego majątku, ale klejnotów rodziny Klimszoków nie oddam, gdyż one są moją osobistą własnością. Ostrzegam, ażeby nie doprowadzić mnie do ostateczności, zawołał groźnie Amerykanin. Klejnoty są moją własnością na równi ze wszystkim. Żądam wydania ich. Jan Tadeusz Klimszok odsunął ostrożnie portierę i ujrzał Lubara stającego naprzeciw matki w groźnej postawie. Nie będę się zapierać, rzekła hrabina. Schowałam te klejnoty do mojej szkatułki wraz z ważnymi pismami i ukryłam dobrze. A, więc są i pisma, zawołał Lubar. Powiedz, stara wiedźmo, gdzie je ukryłaś. Proszę szukać, odrzekła drżąca hrabina. Może uda się je panu znaleźć. Szymon Lubar chwycił nieszczęśliwą za ramię i rzucił na kolana. Gdzie są klejnoty? Krzyczał, zamierzając się do uderzenia, gdy Jan Tadeusz jednym skokiem wpadł do pokoju i silnym pchnięciem w piersi tak mocno uderzył Szymona, iż ten zachwiał się i upadł na podłogę. Łotrze, zawołał Tadeusz, jak śmiałeś podnieść rękę na moją matkę? Zapłacisz mi za czyn ten życiem, porąbię cię szablą na kawałki. Że uczyniłeś mnie żebrakiem, żeś zrabował mi wszystko, co posiadałem, nie mam do ciebie pretensji, ale za sponiewieranie mej matki zapłacić musisz własną krwią. Z podniesioną szablą chciał rzucić się na przeciwnika, gdy hrabina chwyciła go za rękę, wstrzymując. Czyż jeszcze nieszczęśliwszym chcesz mnie uczynić, mój synu? Zapytała pośród łez. Janie, co chciałeś uczynić? Szymon Lubar nie przebaczy ci nigdy tego postępku. On jest teraz potężny i bogaty. Drwię sobie z jego potęgi, odrzekł Jan, całując serdecznie zbolałą hrabinę. Sponiewierałem go dlatego, że chciał ciebie uderzyć, droga matko. Długo popamięta moją pięść. Patrz, jak leży bez tchu na dywanie. Hrabina nachyliła się nad panem domu. Boże, miłosierny, krzyknęła. Janie, ty go chyba zabiłeś. Zabiłem? Nie chciałem tego. Trupia bladość okrywała twarz Lubara, a ze skroni sączyła się krew. Uciekaj, nieszczęśliwy. Uciekaj jak najprędzej, zanim cię uwiężą. Mnie? Uwięzić? Zapytał Jan Tadeusz, prostując się dumnie. Mateczko, ja nie jestem mordercą. Ja stanąłem w twojej obronie. Za to nie mogą mnie karać. Nie uwierzą ci, że stawałeś w mojej obronie, rzekła hrabina zrozpaczona. Powiedzą, że mściłeś się za zrabowanie majątku i nazwiska. Nie znasz ludzi, drogie dziecko. Uciekaj póki czas i bierz ze sobą moje błogosławieństwo. Klimszok bladł i czerwienił się na przemian. Czuł, że ludzie uważać będą, iż zamordował Lubara z rozmysłem. Bądź zdrowa, mateczko kochana. Uciekam, idąc za twoją radą, ale pozostanę w pobliżu. Ukryję się w górach, które sterczą dumnie, tam, gdzie źródła białki rozlewają się po dolinie. Uciekaj za granicę, błagała hrabina. Do Prus. Tam będziesz bezpieczny. Nie mogę, mateczko, odpowiedział, a oczy zabłysły mu radośnie. Tu w Bielsku jest istota, obok której chcę się znajdować. Znasz ją zapewne. Jest nią Klementyna. Gdybym mógł ją wziąć ze sobą, chętnie opuściłbym ojczyznę. Raz jeszcze przycisnął do piersi drżącą i zapłakaną hrabinę, a potem wybiegł szybko. Hrabina stanęła w oknie, patrząc w ciemną noc i błagając Boga, by miał w opiece jej ukochanego syna.
Bardzo smutno mi. Twoje oczy zielone, twoje usta rumiane, moje serce zranione, wciąż kocha cię. Twoje oczy zielone, twoje usta rumiane, moje serce zranione, wciąż kocha cię. Mi się śni, że on zabiera ciebie mi i ty podajesz mu swą dłoń, a mnie odbierasz sny. Choć smutno płyną moje dni, nadzieja moja wciąż się tli, że jeszcze kiedyś wrócisz tu, wybaczę wszystko ci. Twoje oczy zielone, twoje usta rumiane, moje serce zranione, wciąż kocha cię. Twoje oczy zielone, twoje usta rumiane, moje serce zranione, wciąż kocha cię. Zranione, wciąż kocha cię. Twoje oczy zielone, twoje usta rumiane, moje serce zranione, wciąż kocha cię. Twoje oczy zielone, twoje usta rumiane,
zranione, wciąż kocha cię. Twoje oczy zielone, twoje usta rumiane, moje serce zranione, wciąż kocha cię.
Była to kolejna piosenka zespołu Baciary. Ostatni rozdział opowieści o Janie Tadeuszu Klimszoku, która ukazała się w Warszawie w 1924 roku bez wymienionego nazwiska autora, usłyszą Państwo za tydzień, to znaczy 12 lutego. Pora kończyć już dzisiejszy program, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie będzie jeszcze piosenka, a my już dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Marusyny karczma murowano.
Hej!
Hej, jest tam karczma lecka, jestem, nie tykano. Hej, jest tam karczma lecka, jestem, nie tykano. Ja ty porumańcu w karczmie nie tańcuj. Hej, kuje w sobie stoją, siodeł się nie boją. Hej, kuje w sobie stoją, siodeł się nie boją. Marusyny dwa jelenie stoją. Hej, jednego zabili, drugie goście boją. Hej, jednego zabili, drugie goście boją. Dziewczynko, kochanie, mieli go i na ścianie. Hej, bo cieścianko zdradzi, będą chłopcy raci. Hej, bo cieścianko zdradzi, będą chłopcy raci.
Zapraszamy do reklamy.